Charles Dickens, David Copperfield. Dzieje, przygody, doświadczenia i zapiski Davida Copperfielda, juniora, rodem z Blunderstone, których nigdy ogłaszać drukiem nie zamierzał. Przełożyła Wilhelmina Zyndram-Kościołkowska. Czyta Radosław Krzyżowski. Tom pierwszy. Rozdział pierwszy. Przychodzę na świat. Czy sam zostanę bohaterem niniejszej powieści, czy miejsce to zajmie kto inny, następne rozstrzygną stronnice. W każdym razie zaczynam od początku, to jest od chwili mego urodzenia. Zgodnie z tym, co słyszałem i w co wierzę, wypadek ten miał miejsce w piątek o północy. Zegar bił właśnie 12 godzinę i jednocześnie ozwało się kwilenie nowonarodzonego, co właśnie przez mamkę i pewną mądrą matronę z sąsiedztwa od miesięcy już kilku i zanim osobiście poznać mnie mogła wielce w istnieniu moim zainteresowaną, zgodnie uznane zostało za zapowiedź po pierwsze nieosobliwej doli w świat wchodzącego człowieka, po drugie uzdolnienia tegoż człowieka do widywania duchów i strachów. Właściwości niechybnie wrodzonej, jak to utrzymywały obie doświadczone niewiasty i zwykłej, dzieciom obojga płci zrodzonym w piątkowych nocnych godzinach. Co do pierwszego wniosku, historia mego życia wykaże, o ile był prawdziwym. Co do drugiego zauważę, że dotąd nie zdarzyło mi się sprawdzić jego słuszności, na co się zresztą bynajmniej nie uskarżam. Urodziłem się, jak to mówią, w czepku, którego sprzedaż ogłoszono w dziennikach za skromną cenę 15 gwinei. Czy to, że żeglarze w nieosobliwych w tym czasie znajdowali się interesach, czy że osłabła wiara w podobne praktyki i bardziej niż szczepkom zaufano korkowym pasom, nie wiem. Dość, że się zgłosił jeden tylko nabywca. Pewien adwokat, ofiarujący za wystawiony na sprzedaż przedmiot 2 funty w gotówce i tyleż winem, lecz odmawiający stanowczo zabezpieczenia się od utonięcia w wyższej cenie. Że zaś nawet piwnica biednej mojej matki była do sprzedania, nie dobito targu. I dopiero w 10 lat później czepek puszczono w okolicy, którąśmy zamieszkiwali, na loterię. W 50 biletach, 0,5 korony każdy, z dopłatą przez wygrywającego 5 szylingów. Byłem obecny przy tym. Pamiętam niemiłe uczucie, jakiego doznał wobec podobnego rozporządzania się cząstką mej osoby. Fant wygrany został przez starą damę z koszyczkiem w ręku. Pamiętam, jak niechętnie dostawała z niego należną dopłatę drobnymi, co zabrało nieskończenie wiele czasu i było powodem wielu arytmetycznych zawikłań. Dama ta, co jest faktem niezwykłym i wartym pamięci, istotnie nie utonęła, lecz na własnym łóżku godnie umarła w 92 roku życia. Wypada jednak dodać, że się trzymała stale lądu, a nawet wyklinała niezbożność żeglarzy i innych podobnych niegodziwców usiłujących, jak mówiła, wykrętami naruszyć naturalny bieg rzeczy. Na próżno tłumaczono jej, że z tej to właśnie walki z naturalnym biegiem rzeczy osiągano znaczne korzyści, a między innymi herbatę, którą szczególnie lubiła. Na wszelkie dowodzenia odpowiadała ona nieodmiennie: wykręty to, ateuszowskie wykręty. A teraz bez wykrętów do rzeczy. To jest do mego przyjścia na świat. Urodziłem się w Blunderstone w hrabstwie Suffolk. Jestem pogrobowcem, gdyż ujrzałem światło dzienne w 6 miesięcy po zamknięciu na zawsze powiek mego ojca. Nie mogłem się nigdy pogodzić z myślą, że mój ojciec nie widział mnie nawet. Dotąd też pamiętam żal, który mnie zdejmował, ilekroć pomyślałem o samotnej jego mogile. Zwłaszcza w słotną i ciemną noc, gdy w jasnym i ciepłym naszym mieszkaniu płonął ogień na kominie, dostrzegałem coś bezlitosnego, jak mi się nieraz zdawało, w tych szczelnie zamkniętych naszych drzwiach i oknach. Najbogatszą osobą w naszej rodzinie była ciotka mego ojca, a tym samym moja cioteczna babka, o której opowiem więcej w odpowiednim czasie, panna Trotwood, albo też panna Betsy, jak ją nazywała biedna moja matka, gdy się zdobyła na odwagę, co zdarzało się niezmiernie rzadko, wzmiankowania tej imponującej osoby. Panna Betsy wyszła za mąż za człowieka młodszego od siebie i niezwykłej urody, na którym niestety nie sprawdziło się przysłowie o pięknej duszy w pięknym, mieszkającej ciele. Utrzymywano, jakoby źle obchodził się z żoną. Bił ją, a nawet przy drażliwej jakiejś pieniężnej kwestii chciał z drugiego piętra oknem wyrzucić. Taka niezgodność temperamentów skłoniła ciotkę mego ojca do rozstania się z mężem za wszelką cenę. Mąż, przyszedłszy w ten sposób do posiadania kapitału, wyjechał do Indii, gdzie, wedle przechowanego w rodzinie podania, widywano go jeżdżącego na słoniu w towarzystwie księżniczki hinduskiej Jakoby. Bądź co bądź, w 10 lat potem doszła wieść o jego zgonie. Jak wieść tę przyjęła ciotka, nikt nie wie. Wróciła po śmierci męża do panieńskiego swego nazwiska, nabyła mały na brzegu morza stojący domek i osiadłszy w nim z jedną tylko służącą, wiodła życie samotne i zamknięte. Zrazu ojciec mój był jej ulubieńcem. Lecz odkąd nie mogła mu wybaczyć ożenienia się z woskową lalką, jak nazywała moją matkę tylko tyle o niej wiedząc, że nie ma jeszcze lat 20, przestał ją widywać. Ojciec mój, znacznie od żony starszy i słabego zdrowia, zmarł w rok po ożenieniu, a na 6 miesięcy, jak to już mówiłem, przed moim przyjściem na świat. Tak się rzeczy miały w wieczór tego dnia, który pozwalam sobie nazwać pamiętnym. Nie roszcząc wszelako najmniejszej pretensji do oceniania na podstawie świadectwa własnych zmysłów istniejącego wówczas stanu rzeczy, ani nawet do pamięci własnym nabytej doświadczeniem, powtarzam, co słyszałem. Otóż matka moja, siedząc przed kominkiem, słaba i przygnębiona, przez łzy spoglądała na ogień, rozmyślając nad sobą i nad tym drobnym, wyczekiwanym gościem. Sierotą, którego przyjście na świat powitać miał płonący na kominku ogień. W pogodne, lecz wietrzne, marcowe popołudnia siedziała tak cicha i wystraszona, wątpiąc, czy przeżyć zdoła zbliżającą się chwilę krytyczną. Podnosząc głowę dla otarcia łez, spojrzała wypadkiem w okno i dostrzegła przechodzącą przez ogród nieznajomą kobietę. Od razu zgadła, że był to nie kto inny, tylko panna Betsy. Słońce, przedzierając się przez ogrodzenie, oświecało idącą śmiało wprost przed siebie postać kobiecą, która zbliżywszy się do domu, dała niezbity już dowód tożsamości. Ojciec mój mawiał nieraz, że jego ciotka nie stosuje się w niczym do utartych zwyczajów. To też i tym razem, zamiast zadzwonić u drzwi domu, zbliżyła twarz do okna, aż nos jej, jak utrzymywała moja matka, spłaszczył się i pobielał zupełnie. Widok ów tak dalece przeraził biedaczkę, że zapewne temu to niezwykłemu zjawieniu się ciotki Betsy zawdzięczam przyjście me na świat w fatalnym dniu piątkowym. Matka moja porwała się z krzesła, szukając schronienia w głębi pokoju, gdzie ją panna Betsy, przewracając oczy niby głowa Saracena na starym holenderskim zegarze, spostrzegła i przywołała do drzwi ruchem przywykłej do rozkazywania osoby. Matka moja drzwi otworzyła. Zapewne pani Copperfield, zauważyła panna Betsy, wchodząc do pokoju i spoglądając na żałobne szaty i zmienioną kibić mojej matki. Tak jest, odrzekła cicho zagadnięta. Trotwood, przedstawiła się nowo przybyła. Przypuszczam, żeś musiała coś o mnie słyszeć. Matka moja odpowiedziała twierdząco wprawdzie, lecz bez zbytniego entuzjazmu. Widzisz mnie przed sobą we własnej osobie, dorzuciła nowo przybyła. Obie usiadły u kominka. Po kilku chwilach nieprzerwanego przez ciotkę Betsy milczenia matka moja wybuchnęła płaczem. Ciu, 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 upominała ją ciotka. Uspokój się. Uspokój. Długo biedna kobieta nie mogła się uspokoić. A teraz zdejm ten czepek. Zadecydowała przybyła. Niech ci się przypatrzę. Matka moja tak była przerażona, że gdyby nawet i chciała, nie śmiałaby sprzeciwić się dziwnemu nieco żądaniu swego gościa. Drżącą ręką, sięgając po wdowi czepek, w pośpiechu rozrzuciła włosy, które spłynęły na jej twarz i ramiona. Ależ to dziecko, istne dziecko, zawołała panna Betsy. Istotnie matka moja była młoda, a wyglądała jeszcze młodziej. Spuściła tedy głowę, przyznając się do tego mimowolnego grzechu i łkając, upewniała ciotkę, że na nieszczęście młodą jest, zbyt młodą na wdowę, na matkę, jeśli notabene przeżyć zdoła to, co jej grozi. Zdawało się jej przy tym, że gdy tak skarżyła się, płacząc rzewnie, czuła przesuwającą się po swych włosach pieszczotliwą i miękką kobiecą rękę. Musiało to być jednak przywidzenie. Gdy podniosła załzawione oczy, ciotka siedziała na krześle prosta i sztywna z założonymi na piersiach rękoma, z nogą wspartą o kratę kominka.
– A! – ozwała się po chwili. – Wroni bór. Dlaczego? Mianowicie wroni bór.
– Pani ma zapewne na myśli nazwę tej miejscowości – spytała moja matka.
– Dlaczego? Mianowicie wroni bór – powtarzała panna Betsy. – Przy waszej niepraktyczności – domów wzór brzmiałoby stosowniej.
Nazwę tę, odrzekła moja matka, mąż mój wybrał jako odpowiednią. Właśnie wiatr tak zachrzęścił w starych drzewach ogrodu, że mimo woli wzrok rozmawiających zwrócił się w tę stronę. Wiązy, pochylając się ku sobie na kształt borów szepczących zwierzenia, zatrzęsły się gwałtownie, jak gdyby odepchnąć chciały ciężką i straszną jakąś tajemnicę, na wiatr puszczając rozbujałe gałęzie. Z najwyższych strącone, a zawisłe tam stare wronie gniazdo spadło, podobne do szczątków rozbitego na burzliwym morzu okrętu. – Gdzież są ptaki? – spytała panna Betsy. – Ptaki? – powtórzyła budząc się z zamyślenia moja matka.
– Wrony! Gdzież się podziały? – pytała ciotka.
– Nie widziałam ich, odkądśmy tu zamieszkali – odrzekła moja matka i dodała, myśleliśmy, to znaczy pan Copperfield sądził, że miejsce to jest dla nich stosowne. Widać jednak, gniazda były stare i od dawna już puste.
Mam go, mam Dawida, jak gdybym go widziała, zawołała ciotka. Miejsce nazwać od gniazd i ufać, że ponieważ są gniazda, będą i ptaki. Liczyć na ptasią fantazję. To mi praktyczność.
Pan Copperfield... przerwała matka moja. Nie żyje. Jeśli pani ośmiela się mówić o nim w podobny sposób, w mojej obecności. Biedna kobieta. Próbowała stawić czoło naszej ciotce, zdolnej pokonać o wiele silniejszego od słabej tej istoty wroga. Matka moja padła osłabiona na krzesło, z którego usiłowała powstać. A gdy przyszła do siebie, czy też może została ocucona przez pannę Betsy, ta stała u okna. Wieczór zapadał coraz głębszy i gdyby nie płonący na kominku ogień, rozmawiające kobiety nie mogłyby siebie widzieć.
Zaczęła ciotka Betsy, wracając obojętnie na uprzednio zajmowane przy kominku miejsce. A kiedyż to spodziewasz się?
Czuję się słaba, wyjęknęła moja matka. Nie wiem, co mi jest. Pewnie nie przeżyję tego.
O, uspokajała ciotka. Napij się tylko herbaty.
Oż, gdyby mi to pomogło.
Pomoże, niewątpliwie pomoże. Wyobrażasz sobie więcej niż jest. Jak na imię tej dziewczynie?
Sama nie wiem jeszcze, czy to będzie dziewczynka, zauważyła naiwnie moja matka.
Niech nieba mają w swej pieczy, to dziecię.
Zawołała ciotka, bezwiednie powtarzając sentencję wypisaną na pewnej szufladzie szafy w pokoju mojej matki, w której złożono początek mego doczesnego dobytku.
Wcale nie to miałam na myśli.
Myślałam o służącej.
O, Peggotty, odrzekła moja matka. Peggotty, powtórzyła z pewnym oburzeniem ciotka. Chcesz we mnie wmówić, mała, że chrześcijańska dusza została ochrzczona podobnym imieniem?
To jest jej nazwisko, odrzekła słabnąc moja matka. Po nazwisku nazywał ją mój mąż, gdyż Peggotty nosi moje imię.
Peggotty! Zawołała panna Betsy, otwierając drzwi. Podawaj prędzej herbatę. Twoja pani zasłabła. Nie marudźże.
Wydawszy ten rozkaz tonem osoby przywykłej do rozkazów i rzuciwszy badawcze spojrzenie na wychodzącą z kuchni ze świecą w ręku, zdziwioną tym nieznanym i rozkazującym głosem służącą, ciotka Betsy wróciła na poprzednie miejsce, podniosła brzeg sukni, nogę położyła na kratce kominka, a obie ręce złożyła na kolanach.
Mówiłaś dopiero, zaczęła, o dziewczynce.
Nie wątpię też, ani na chwilę, że będzie to dziewczynka. Otóż od chwili urodzenia tej dziewczynki, może będzie to chłopczyk, wtrąciła nieśmiało moja matka.
Nie zaprzeczaj mi, odparła ciotka. Wiem, co mówię. Przeczucie mnie nie myli.
Otóż od chwili urodzenia tej dziewczynki rozciągam nad nią opiekę. Będę jej chrzestną matką i proszę, aby się nazywała Betsy Trotwood Copperfield. W życiu tej Betsy Trotwood nie powinno być omyłek i niech nikt się nie ośmieli zażartować z uczuć tej Betsy Trotwood. Wychowamy ją starannie, będziemy strzec, aby zaufania i serca nie trwoniła na darmo. Moja to już rzecz. Za każdym z powyższych zdań ciotka potrząsała głową. Jak gdyby z myśli i pamięci zrzucić chciała ciężar dawnych cierpień. Tak się przynajmniej zdawało mojej matce, gdy patrzyła na nią przy niepewnym blasku ognia. Zbyt słaba zresztą, zbyt wystraszona i niespokojna o siebie, aby zdawać sobie sprawę z tego, co widziała lub mówiła.
Czy David dobry był dla ciebie, moje dziecko? Spytała ciotka po krótkim milczeniu.
Czyście byli szczęśliwi?
Bardzo szczęśliwi, odrzekła moja matka. Był chyba zbyt dobry dla mnie.
Pieścił cię, psuł zapewne. Teraz, gdym została sama i opuszczona na tym świecie, teraz wiem, że w istocie tak było, załkała biedna kobieta.
Cii, nie płacz, no, nie płacz, pocieszała ją panna Betsy.
Nie byliście, widzisz, dobraną parą. Jak gdyby były dobrane pary, dlatego spytałam.
Sierotą byłaś, co?
Sierotą.
Nauczycielką, zdaje mi się.
Nauczycielką dzieci w rodzinie, którą pan Copperfield odwiedzał czasem. Zauważył mnie i był zawsze bardzo dla mnie dobry. Oświadczył się, przyjęłam oświadczyny i takeśmy się pobrali. Kończyła ze zwykłą sobie prostotą matka moja.
Dziecie, biedne dziecie, mruczała panna Betsy, pochylając nad ogniem zmarszczone czoło.
Czy ty w ogóle coś umiesz?
Przepraszam panią, wyjęknęła znów moja matka.
Jak dom prowadzić na przykład?
Kończyła ciotka Betsy.
Słabo, odrzekła. O wiele mniej, niż bym chciała. David uczył mnie.
Och, niby sam się znał na tym.
No, wtrąciła ciotka.
Chciałam korzystać. Chciałam z całego serca, a on był tak dobry, wyrozumiały, cierpliwy. I gdyby nie...
Łukanie przerwało mowę mej matce.
Prowadziłam rachunki starannie. Co wieczór sprawdzaliśmy je razem. Ciągnęła moja matka, łkając ciągle.
Uspokój się, no... Uspokój, nie płacz tak, mówiła ciotka.
I nigdy najmniejsze nie zaszło między nami nieporozumienie, kończyła płacząc matka moja.
Czasem tylko zarzucał mi, że moje trójki zbyt są podobne do piątek, że laseczki przy siódemkach i dziewiątkach zbyt kręte.
Uspokój się, nie płacz tak, upominała ciotka.
Może ci to zaszkodzić. I nie tylko tobie, lecz i mojej chrzestnej córce.
Ostatni ten wzgląd uspokoił nieco moją matkę. Czuła się zresztą coraz słabszą. Zapanowało milczenie, przerywane pochrząkiwaniem ciotki.
David, rzekła ona wreszcie, posiadał rentę.
Czy zapewnił ci jaki fundusz?
Był tak dobry, że pomyślał o mnie i część renty przelał na moje imię.
Na jaką sumę?
105 funtów rocznie.
Mogło być gorzej, zauważyła ciotka.
Tymczasem z biedną moją matką tak źle już było, że wnosząca herbatę i świece Peggotty przelękła się na dobre. Pomogła swej pani natychmiast przejść do sypialnego pokoju, wysyłając jednocześnie po doktora swego siostrzeńca, Hama Peggotty, którego od dni już kilku w przewidywaniu tej konieczności przechowywała w kuchni bez wiedzy mojej matki. I doktor i wezwana do pomocy niewiasta zdziwili się wielce niespodziewanym widokiem obcej damy, siedzącej u kominka z groźną miną, przewieszonym przez lewą rękę kapeluszem i uszami pełnymi waty. A że ani moja matka w tej chwili nie mogła udzielić żadnych objaśnień, ani też Peggotty nie umiała wytłumaczyć, zjawisko pozostało tajemniczym, do czego też przyczyniała się niemało wielka ilość wyciąganej z kieszeni i do uszu przez nieznajomą pakowanej waty. Doktor, wróciwszy z pokoju chorej i przekonawszy się zapewne, że zmuszony będzie spędzić kilka godzin z nieznajomą, usiłował być uprzejmy i towarzyski. Był to najspokojniejszy i najłagodniejszy pod słońcem człowieczek.
Starał się jak najmniej zabierać wszędzie miejsca. Chód jego był cichy, jak stąpanie ducha w Hamlecie. Głowę przechylał skromnie na ramię. Nie nazwałby złym słowem psa, ani nawet na wściekłego psa nie potrafiłby burknąć. Dałby mu choć jedno, choć pół, choć cząstkę dobrego słowa, a mowa jego, jak i kroki, była cicha i powolna. Nie, za nic w świecie. Nawet dla wściekłego psa nie byłby on szorstki i ostry. To też pan Chilip, spoglądając uprzejmie na moją ciotkę i zwracając pytanie do nieznajomej, zatykającej uszy watą, spytał najuprzejmiej, dotykając przy tym swego lewego ucha. Miejscowe zapewne cierpienie. Co takiego? Odrzekła ciotka, wyciągając watę z ucha niby korek. Szorstkość pytania tak bardzo przeraziła łagodnego doktora, że o mało, jak zapewniał potem, nie stracił głowy. Niemniej jednak ze zdwojoną uprzejmością powtórzył pytanie. Miejscowe zapewne zapalenie. Głupstwo! Odrzekła ciotka, zatykając znów ucho. Doktorowi nie pozostawało nic innego, jak usiąść i przyglądać się wpatrzonej w ogień nieznajomej, dopóki nie wezwano go znów do chorej. Po kwadransie wrócił do bawialnego pokoju. Co? Jakże tam? Spytała ciotka, wyciągając watę. Pomyślnie, wcale pomyślnie, odrzekł. Pomaleńku zbliżamy się do końca. Ba! Wstrząsnęła wzgardliwie głową i znów zakorkowała ucho. Raziło to, strasznie raziło doktora, jak upewniał potem, lecz cóż miał począć? Siedział tedy cicho i spoglądał na nieznajomą, która nie odwracała twarzy i oczu od ognia. I tak siedzieli naprzeciw siebie godzin parę, zanim znów nie wezwano doktora do chorej. Gdy wrócił, jakże tam? Spytała ciotka, wyjmując watę z jednego ucha. Nieźle, łaskawa pani, postępujemy, powoli postępujemy. Tak, warknęła. A doktor utrzymywał, że tak go przestraszyła tym mruknięciem, że wolał odtąd siedzieć na schodach po ciemku i nadto w strasznym przeciągu, niż dotrzymywać dalej towarzystwa nieznajomej. Ham Peggotty, uczęszczający do szkółki i biegły w katechizmie, a co za tym idzie wiarygodny świadek, opowiadał nazajutrz, że wszedłszy przypadkiem do pokoju, w którym znajdowała się panna Betsy, został natychmiast pochwycony w szpony przechadzającej się niespokojnym krokiem wzdłuż i wszerz pokoju damy. Dochodziły tu głosy i jęki, których zapewne wata zgłuszyć nie zdołała. I Ham padł ofiarą zdenerwowania panny Betsy. Porwała go za kołnierz, miotając nim. Targała go za włosy i za uszy. Szarpała, co zresztą potwierdzone zostało przez własną jego ciotkę Peggotty, która widziała Hama po północy wkrótce po wyjściu ze szpon panny Betsy i zapewniała, że był niemal tak czerwony, jak moja drobniutka wówczas osóbka. Dobry doktor Chilip niezdolny był do zemsty. To też skoro mu czas na to pozwolił, wszedł do pokoju, w którym przebywała nieznajoma i zbliżając się do niej z uprzejmym uśmiechem – rad jestem – rzekł, że mogę powinszować pani. I cóż – przerwała mu ciotka. Przeraził się biedak i starał się ułagodzić nieznajomą ukłonami i uśmiechem. Zwariował czy co? – wrzasnęła niecierpliwie ciotka Betsy. Nie możesz mi pan odpowiedzieć? Uspokój się, droga pani – nie ma się już czego trwożyć, uspokajał ją z uśmiechem doktor. I dziwił się długo potem i za cud niemal poczytywał, że go nie odepchnęła i tylko wstrząsnęła głową, ale to tak, że umilkł na razie. Po chwili dopiero przyszedłszy do słowa, począł ją znów uspokajać. Rad jestem, że mogę powinszować, łaskawej pani. Wszystko odbyło się szczęśliwie, nader szczęśliwie. Ciotka Betsy nie spuszczała oka z mówiącego. Jakże się ona miewa? Spytała, zakładając ręce na piersi. Nieźle. Wcale nieźle i spodziewam się, że niebawem wróci do sił, upewniał lekarz, zważywszy zwłaszcza okoliczności, w jakich się to odbyło. Dziwnie, szczęśliwie wszystko poszło. Możesz ją pani odwiedzić, choć zaraz. Nie zaszkodzi to jej wcale. Ależ ja pytam o nią, zawołała niecierpliwiąc się panna Betsy. Doktor przechylił głowę na ramię, uprzejmie uśmiechając się do nieznajomej. — Jak się ma nowonarodzona? — objaśniła ciotka. — Sądziłem. Wiadomo już pani. — Jest to chłopiec — rzekł doktor. Ciotka Betsy nie odrzekła na to ani słowa.
wziąwszy kapelusz za wstążki. Uderzyła nim doktora po twarzy i odwróciwszy się wyszła, aby już nie wrócić. Zniknęła jak rozgniewana wróżka lub jedna z tych nadprzyrodzonych istot, które, obdarzony szczególnym darem, miałem widywać. Nie wróciła. Spoczywałem w kołysce, a matka moja na łóżku. Lecz Betsy Trotwood Copperfield rozpłynęła się we mgłach, z których dopiero com zstąpił w rzeczywistość. Wypływające z okien naszych światło rozświetlało mroczne szlaki podobnym mnie pielgrzymom. Oświetlało też wzgórze usypane nad popiołami tego, bez którego nie mógłbym istnieć.